Tydzień temu słuchaliśmy opowieści o szpakach, a dzisiaj, jak Państwo już wiedzą, bo były tego rodzaju zapowiedzi, rozmowa będzie dotyczyła kosów. Dzień dobry bardzo.
Dzień dobry.
Ale zaczniemy od szpaków.
Tak, bo ja Państwu obiecałem ciekawą ciekawostkę, najciekawszą, jaka tylko może być, która nie zmieściła się nam niestety do poprzedniej audycji. Ona nawiązuje trochę do tego ostatniego wątku, który był tam poruszany, czyli inwazyjności szpaków, ponieważ bywa tak, że część gatunków jest tak zawleczonych, tak to nazwijmy, czyli tak trochę przypadkiem się dostaje w różne miejsca.
Bo szpaki kiedyś były hodowane, dlatego że to są ptaki melodyjne i lubią powtarzać różne piosenki.
Tak, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Północnej, one tam zostały sprowadzone absolutnie z premedytacją. Ja nie pomnę teraz nazwiska tego człowieka, który stał za tym całym przedsięwzięciem, natomiast był to jakiś dosyć bogaty człowiek, który był strasznym fanem dzieł Szekspira i postanowił na grunt amerykański przeszczepić wszystkie ptaki, wszystkie gatunki ptaków, które były wymienione w jakimkolwiek z dzieł Szekspira. Było to 55 gatunków, jednym z nich był szpak. Całkiem dobrze sobie poradził, chociaż początki miał trudne, bo wypuszczono chyba 100 osobników. Chyba pierwszy rok czy dwa lata przeżyło 30, ale potem jak już się rozpędziły, no to rzeczywiście potem trafiły na tą listę, o której mówiła Ewelina, ptaków nie do końca i niechętnie.
No i teraz lubiany. W Ameryce szpak jest uważany, nasz poczciwy szpak jest uważany za gatunek inwazyjny.
Tak to jest dokładnie.
Tak, a my rozpoczynamy...
O kosach, właśnie tak, kosy, tak. Można powiedzieć, że są podobne trochę do szpaków, tak?
Tak, historię
ten
kosa czarny zaczynamy...
I tamten czarny.
Tak, to też i opowiadaliśmy Państwu, że jeden w zasadzie bardziej skacze po ziemi, bo jeden i drugi się trzyma często żerując właśnie trawników.
Cyrkulowanie czy opowiadałaś.
Podłoży, tak. I cyrkulują kosy, szpaki, czyli wkładają dziób w ziemię i rozchylają, szukając jakichś tam bezkręgowców glebę. One chodzą sobie tak krok za krokiem, kosy skaczą, ale to, co teraz możemy jesienią obserwować u kosów, to jest takie przewracanie suchych liści, jak jesteśmy na przykład w lesie czy w parku na spacerze i potrafimy się pewnie niejednokrotnie i już to niejednokrotnie zrobiliśmy, czyli się przestraszyliśmy, bo jakiś taki szelest, jakiś jakby co najmniej dzik szedł, a okazuje się, że to po prostu siedzi kos.
Drobna ptaszyna.
Tak, no nie aż tak drobna, ale on takim dynamicznym bardzo ruchem przewraca te suche liście, właśnie w poszukiwaniu też pewnie jakichś owadów, nasion, no bo takim pokarmem on się odżywia.
I tutaj od razu apel do tych wszystkich, którzy mają ogródki albo jakimś kawałkiem zieleni zarządzają. Jeszcze nie zgrabili pracowicie wszystkich liści. Zostawmy te liście. One, tak jak słyszymy tu, jak Ewelina powiedziała, są przez ptaki wykorzystywane. Tam jest zawsze coś ciekawego, pysznego do zjedzenia. Jeżeli my to strasznie pieczołowicie będziemy grabić i zabierzemy, no to po prostu zabierzemy to miejsce, w którym ptaki mogą znaleźć coś na ząb albo na dziób.
Ale
bardziej
nie
nawet.
Tylko ptakami człowiek żyje, bo jeszcze są chociażby jeże,
no,
więc
tak,
warto
tak,
też
tak.
Zrobić tak, że część na przykład zagrabić dla jeży, wtedy odsłaniamy ten trawniczek, więc i kosy na tym skorzystają, a tą całą resztę będą szukać na części przysypanej
czyli
liśćmi.
W głębi ogrodu zdecydowanie tak naprawdę, robimy kopczyk dla jeży, tak?
Tak, więc tak naprawdę ważna jest jakaś taka różnorodność i myślenie o różnych gatunkach.
A liści z rabat nie zgrabiamy.
A apeli w ogóle tak. Będzie więcej, bo ja mam też taki, że drodzy Państwo, zacznę od tego, gdzie spędzają noc kosy.
Na drzewie.
Mogą na drzewie, jak już nie mamy liści, tak, no to jest gorzej, więc wtedy one będą wybierały te drzewa iglaste, ale chętnie bardzo zimują w żywopłotach, czy po prostu w jakichś krzewach. Ja też ostatnio obserwowałam, jak no niestety nasze miasto tutaj się nie popisało, czyli mam na myśli miasto Gdańsk, i przycinało żywopłoty, właśnie żywopłoty z berberysa, w których ewidentnie noce spędzają właśnie, bo to obserwowałam
berberysie?
Kosy.
Berberys
tak.
Jest strasznie okrutnie kłujący.
Ale no właśnie o to chodzi,
to
bo jest tak, jest
super.
Bezpiecznie i nie tylko dla kosy. Okazuje się, że też tam sobie zimowały jeże, bo ten berberys, no taki tak. Żywopłot, wiecie, bardzo, bardzo gęsty. W środku właśnie jeszcze liście takie, no, gromadzące się w sposób naturalny. I teraz przycinając to o tej porze roku, tak, no wiadomo, że przyciąć trzeba zadbać, bo jest to miasto, tak?
No właśnie, ale myślę sobie, że o mnie mówisz, bo ja mam bardzo ładnie przycięty, zadbany berberys w ogrodzie.
No wiesz co, bo tu chodzi o to, że wszystko trzeba robić z głową i trochę pomyśleć, czyli no wiadomo, że nie będziemy tego robili w sezonie tym lęgowym, gdzie coś tam może siedzieć i mieć młode, ale najlepiej jest to tak zrobić, powiedzmy, we wrześniu, o, wtedy już skończyły się lęgi, nie ma jeszcze tych zwierząt, które... Nie ma zwierząt, tak ci się tylko wydaje. Właśnie.
A nie, tu nie ma.
Nie ma tych zwierząt,
które... Są kosy, tak? Ale one mieszkają u sąsiadki. Na starej jabłoni, która jest porośnięta bluszczem.
O, to też jest genialne miejsce, ale pozwólcie, że skończę tylko ten wątek, że właśnie moim zdaniem wrzesień jest taką dobrą porą roku, że już nie zaszkodzimy tym zwierzętom, które mają młode. Jeże jeszcze nie zdążą schować się przed zimnem, no bo we wrześniu nie jest tak zimno. A z kolei no, te ptaki, które się chowają przed zimnem, też im nie zaszkodzimy, bo jest na tyle ciepło, że one nie będą miały dużo strat tych energetycznych, więc po prostu trzeba myśleć, drodzy Państwo. A wracając do właśnie różnych pnączy, one też są świetnym miejscem i jeżeli chodzi o schronienie takie przed zimnem, ale też genialnym do założenia gniazda.
To jest ptasie więc... Radio Gdańsk. Więc o kosach więcej powiemy za chwilę. Podobno od więc nie zaczyna się zdania i myśli, ale na więc skończyliśmy, więc od więc zaczniemy.
Więc ja myślę, dokończę, proszę Państwa, apel rzeczywiście, myślmy nie tylko o sobie, krzewy gęste to dla ptaków idealne miejsce do tego, żeby mogły spędzić noc, czy ukryły się przed drapieżnikami, pnącza, również te jagododajne, tak to nazwijmy, tak, są i schronieniem, i stołówką jednocześnie, więc bluszcze jak najbardziej saćmy, gdzie się tylko da, no i z tymi liśćmi tutaj też uważajmy, nie wygrabiajmy wszystkiego
szaleńczo. Te bluszcze to trzeba uważać, jakie one są ekspansywne?
Wiem, mam u siebie pod domem, ale mnie to cieszy akurat.
Tak, a w ogóle też zdradzę Państwu, że my dzisiaj nagrywamy audycję na kowalach. Teraz sobie pomyślałam, że powinniśmy o kowaliku, skoro na kowalach.
Ja wiesz, że o tym myślałem, ale już powiedziałem,
no
dobra.
Trudno, ale w każdym razie też tu jest sporo takich inspirujących właśnie krzewów i drzewek, bo mamy z jednej strony dziką różę, taką jeszcze część owoców się uchowała na niej, a na pewno będzie zjadana przez ptaki. Mamy
jarzębina.
Też, tak, rosną tutaj co najmniej dwa jarzęby, te, które tutaj widzimy i na nich jarzębina piękna.
I iglaki mamy.
Więcej. 3, 4 i tak dalej.
A, więcej jest, no tak. Tak, więc jak najbardziej ptaki też będą z tego korzystały. To są takie naturalne karmniki. A jak będą jadły te takie czerwone owoce albo też no, pomarańczowe, na przykład ogniki mogą być, rokitniki, prawda? To wszystko ptaki lubią.
Ogniki?
Tak, jest też taki piękny krzew. I słuchajcie, i jak one to będą zjadały, to później samce kosów, im więcej będą takiego świetnego pokarmu zjadały, jadały, tym będą miały bardziej pomarańczowy dziób i to, bo odkładają im się karotenoidy.
Aha.
I to jest ta moja odwieczna dyskusja z Piotrem, czyli że Piotr uważa, że kosy mają żółte dzioby, a ja uważam, że są pomarańczowe, a prawda jest po środku.
Znaczy one podobno, że tak powiem, zyskują z wiekiem, tak to nazwijmy, że to też jest może nie taka super idealna cecha, ale faktycznie im bardziej ten dziób taki wpadający w taki głęboki pomarańcz, tym prawdopodobnie ptak jest starszy. No, ale też na pewno ma taki pokarm, czy dostęp do takiego pokarmu, który jest
tak,
bogaty
dobrze w dobrze się odżywia, zdrowo się barwniki. Odżywia, przecież taka dzika róża zawiera dużo witaminy C, prawda? Więc to mądry, odporny kos, żyje długo.
Dzieci, nie jedzcie marchewki, bo będziecie miały czerwone nosy.
Moja koleżanka kiedyś, dawno, dawno temu, była psychofanką marchwi i rzeczywiście jadła ją pod każdą postacią i w jakichś hurtowych ilościach i rzeczywiście jadła jej tak dużo, że było to widać na jej cerze.
Ja
może nie była całkiem
mieliśmy,
pomarańczowa,
mieliśmy koleżankę,
ale
którą
tak jak mamy
z tego samego powodu nazywaliśmy żółtą.
Tak, dokładnie tak to działa. Rzeczywiście coś jest na rzeczy w tym, że u nas w naszej skórze, w naszym ciele też te barwniki się odkładają.
Nie musiała chodzić na solarium. Ona
dokładnie.
Jadła czy tam piła tak, sok z marchewki.
Tak, dokładnie. Więc jak ktoś chce zadbać o to, żeby nie być takim bladzieńkim zimą, to zapraszamy do konsumowania marchewki.
Tak, a wracając do kosów, to te mądre właśnie samce, które dobrze się odżywiają, często też podejmują próbę zimowania w naszym kraju, no bo też jest, no nie ukrywajmy, jest w ogóle coraz cieplej, jest coraz łatwiej o pokarm. W zasadzie śniegu też jest coraz mniej, mroźnych nocy też coraz mniej. Chyba największą taką przeszkodą dla ptaków teraz jest coraz częściej występujące takie porwiste wiatry w naszym kraju. I to też im przeszkadza, no bo też uniemożliwia często żerowanie, zwłaszcza, że jak to są silne podmuchy, no to lepiej gdzieś to przesiedzieć, przetrwać, nastroszyć pióra. W ten sposób też zatrzymują one ciepło przy skórze. Jeszcze nastroszą te pióra tak, żeby no, nogi zakryć, więc sobie tak przesiedzą i przeczekają. No ale no, czemu one też właśnie zostają, to na ogół samce zostają, samice raczej odlatują niedaleko naszych granic, albo w ogóle są w granicach Polski, ale powiedzmy bardziej na zachód sobie gdzieś tam lecą, gdzie jest troszeczkę cieplej, lepsze warunki. I czemu właśnie jakby podejmują to ryzyko, żeby zostać, bo chodzi wszystko o to, żeby zająć najlepsze terytorium, najlepszy rewir, tak? Czyli ten samiec, ten silny, to on ma do wyboru, do koloru, prawda? To on zostanie tu przy swojej dzikiej róży ukochanej, albo właśnie przy bluszczu u sąsiada twojego, albo jeszcze gdzieś tam w swoim ulubionym kawałku lasu, takiego mokrego, gdzie jest dostęp do wody, jest dużo kryjówek, gdzie jest miejsce idealne na gniazdo, że jest bezpiecznie, tak? I po prostu on tam będzie sobie siedział, przylatuje samica i po prostu, proszę, jedna, druga, wszystkie chcą u tego samca być, prawda? Więc on ma łatwiej, on jest super, on jest silny, każda samica też go chce, bo wie, że to jest najlepszy samiec w okolicy. No a przeważnie jak już odlatują, to te młode, tak, które jeszcze nie ogarniają życia, chyba że w ogóle mówimy o tym, co dzieje się w mieście, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, że w lesie to trochę jedna sprawa, a druga sprawa w mieście, bo tu zaraz będzie kolejna trudna definicja, słowo synurbizacja. Tak, i czyli te ptaki, które są w mieście, to one w ogóle chętniej zostają, no bo tutaj w ogóle życie w mieście toczy się inaczej.
To za chwilę o tym, co jest w mieście, a ja muszę się otrząsnąć, bo przykład jest taki, że proszę Państwa, u ptaków nie liczy się serce, liczą się zasoby, grubość portfela i tam miejscówka, którą ptak ma.
Więc ja znowu będę musiał znacząć od więc.
Proszę bardzo. Więc o co ci pierwsze chodzi?
Nie, tym razem już bez więc na początku, bo Ewelina tutaj bardzo ładnie opowiedziała o tym, że część ptaków zostaje u nas, część odlatuje i proszę Państwa, okazuje się, że osiadłość trybu życia wpływa na stałość pożycia małżeńskiego. Ponieważ przeprowadzono badania w różnych krajach, w których te populacje albo tak jak u nas są w większości migrujące, czyli gdzieś tam sobie odlatują, aha, albo są w 100% osiadłe, tak jak na Wyspach Brytyjskich, czyli one już tam, jak już zamieszkają w jakimś ogródku, to już raczej się z niego nie ruszają. No i co się okazuje? Okazuje się, że u nas w Polsce u tych, że tak powiem, populacji migrujących czy frakcji wędrujących rozpada się połowa małżeństw. Czyli te ptaki, które tworzyły parę w jednym roku, tylko w połowie wrócą do siebie w sezonie następnym. Trochę dalej w Niemczech, gdzie jest cieplej i tych ptaków jest, osiadłych jest więcej, stanowi to aż, znaczy tych małżeństw, które się rozpadają, to jest 33%, czyli już mniej zdecydowanie. Natomiast na Wyspach Brytyjskich tylko 1/5 tych par się rozpada, więc im bardziej kos stały,
pamiętajcie, podróżnik nie jest dobrym kandydatem na męża albo na stałego męża, na kochanka co najwyżej.
A ja tylko jeszcze jestem Państwu winna wyjaśnienia. Synurbizacja. Tak, to jest takie zjawisko w ekologii, że po prostu populacje zwierzęce przystosowują się do
warunków miejskich?
Tak, miejskich, do życia w mieście i tak jak mamy właśnie takie grupy kosów, czyli tak zwane te populacje leśne i one sobie dalej w się żyją, ale też są i tamte właśnie częściej podejmują wędrówki te jesienno-zimowe.
I częściej szeleszczą liśćmi i myślimy, że tak? Tam dzik jest w jakichś krzakach. A te miejskie, dzik, a to mały kos.
A te miejskie będą siedzieć raczej, znaczy większa liczba tych kosów będzie zostawać przez cały rok tutaj z nami.
Tak, no i coś się zyskuje, coś się traci oczywiście, bo ci, co osiadły tryb życia prowadzą, no to w jakimś sensie zyskują, no ale ci, co lecą gdzieś w dalekie strony, no to mają okazję spotkać i pogadać ze swoimi kuzynami z różnych stron Europy, tak to nazwijmy. No i okazuje się, że jak już wracają z powrotem i zaczynają śpiewać, no to te leśne populacje, czy te migrujące populacje mają podobno zdecydowanie bardziej skomplikowaną, wysublimowaną i wyrafinowaną piosenkę, a te mieszczuchy, co zostały w domu, no to niewiele się miały od kogo nauczyć, tak, więc
od
śpiewają...
Od kotów, od telefonów komórkowych, tak, więc... od alarmów.
Więc śpiewają swoją prostą piosenkę, nie wiadomo co lepsze.
Ale kosy nie naśladują.
No trochę naśladują właśnie trochę, tak? Też, tak, jak najbardziej. Nie tak może jak szpaki, ale jednak też mają tendencję taką, że to co zasłyszą i jest fajne, to wplatają w swoją pieśń.
Tak, bo my kojarzymy oczywiście ten śpiew jako taki bardzo nieregularny, ale tam 30 ponad chyba różnych fraz, jak to się ładnie mówi, potrafi być w piosence kosa. On każdy ją trochę dopasowuje do swoich potrzeb, chęci i możliwości, więc ta piosenka pomimo tego, że dosyć łatwa do rozpoznania, to jednak bywa całkiem skomplikowane.
Tak, i jeszcze myślę, że to też dosyć fajne, żeby Państwu przypomnieć, że samiec kosa jest czarny, a samica jest taka brązowa, trochę ten brąz wpada w taki oliwkowy odcień, czasami w taki bardziej kasztan,
pomarańczowego rudy. Czy żółtego dzioba.
Nie ma, ona ma ciemny dziób, ale jest taka jaśniejsza też tutaj na podgardle, ma jaśniejsze pierś taką trochę rozjaśnioną i widać u niej właśnie plamki charakterystyczne dla rodziny tej ptaków, czyli tych ptaków, czyli dla drozdów po prostu, tak? Bo tak jak kojarzymy drozda śpiewaka, to jest ten mocno plamkowany, tak? Bo to jest jasny ptak, czy też paszkot, to okazuje się, że kos też jest plamkowany. Jeszcze jedynie to tam jakoś widać trochę u samicy, u samca nie, bo tutaj jest kolejne zjawisko.
Ma czarne plamki na czarnym tle, ciężko je dostrzec.
Tak, i to jest melanizm u niego, czyli po prostu u niego się gromadzi ten ciemny pigment w piórach i wtedy nie widać tych plamek.
A teraz nie żartujecie, naprawdę?
Naprawdę i zaraz
czarne plamki pewnie, na czarnym tle?
Tak, i zaraz Piotr pewnie powie o albinizmie.
Nie, ja akurat rzeczywiście chciałem powiedzieć o tym, że u samicy to wygląda, widać dosyć ładnie, ja nie wiem, gdzie ty tam się doszukujesz oliwkowego koloru, ale dobra, nie będę...
Na grzbiecie, on jest taki...
Ja myślę, że u samicy kosa nie ma się czegokolwiek doszukiwać, bo na pytanie, jak wygląda samica kosa, to odpowiadamy, ona po prostu nie wygląda. Wygląda nijak.
A nieprawda, ładnie wygląda, jak siedzi sobie w takim zimowym słoneczku gdzieś na gałązce, to wygląda bardzo pięknie, chociaż...
Na tle śniegu na przykład, nie? Gdzieś tam z jabłkiem w tle.
Tych samic możemy mniej zaobserwować zimą niż samców, bo to głównie samce zostają na zimę, ale też możemy właśnie dostrzec gdzieś czasami samice.
Nie wiem jak Państwo, ale ja już uciekam, tylko muszę zapytać Ewelinę, gdzie Ty, Ewelino, kupujesz te swoje różowe okulary? Ja też tam pogonię. Do miłego,
to
do
dobre
usłyszenia.
Powietrze,
a ja jeszcze
powietrze.
Powiem Państwu, miejcie nadzieję, słuchając kosów również w środku zimy, bo one przynoszą nam, są tym pierwszym zwiastunem wiosny, bo potrafią śpiewać i w grudniu, i w styczniu, kiedy śnieg, zimno, ciemno, to kosy lubią podśpiewywać i dają nam nadzieję, że kiedyś wiosna jednak przyjdzie.
A Ptasie Radio wróci za tydzień. Do miłego.
Do usłyszenia.